W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, dzień dobry, to jest program Sobota po 9. W naszym studiu witamy dziś trójkę przedstawicieli partii politycznych. Od mojej lewej strony witam pana Adama Urbaniaka, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra.
Wiceprzewodniczący.
Wiceprzewodniczący, tak.
Dzień dobry państwu.
Może się przyjęzyczyłem.
Witam panów tutaj w studio i państwa przed radioodbiornikami.
Witamy. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, sekretarz i rzecznik Zarządu Okręgowego Lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panowie, kilka tematów społecznych, politycznych, które omówimy sobie dzisiaj. Nagromadziło się w ostatnim tygodniu rzeczywiście tego trochę. Zaczniemy może od sprawy profanacji symbolu religijnego krzyża w Zielonej Górze przy ulicy Spawaczy. Sprawca, który został zatrzymany szybko przez policję, dokonał tego, powiedzmy wprost, haniebnego czynu. Ściął po prostu krzyż, który tam stał 22 lata i był bardzo ważnym symbolem dla mieszkańców tej części Zielonej Góry. Prosiłbym panów o komentarz właśnie do tej sprawy, pan Adam Urbaniak.
Komentarz myślę jest jednoznaczny, tak jak nawet widziałem głosy przeróżne, czy to w środkach masowego przekazu, czy w rozmowie z ludźmi. Myślę, że każdy w sposób jednoznaczny, krytyczny potępia ten czyn. Chyba nawet to nie jest kwestia też światopoglądu czy wiary, bo tak jak my, osoby wierzące, uważamy, że to jest czyn absolutnie niegodny, tak nawet myślę ludzie, którzy nie są katolikami, oceniają to bardzo krytycznie z tego względu, że pomijając symbolikę religijną krzyża, to również nie zapominajmy, że jesteśmy bardzo mocno od ponad 1000 lat osadzeni w tej tradycji chrześcijańskiej, gdzie krzyż jest ważnym symbolem.
1000?
Dla wszystkich.
Chyba 2000 lat. Jako ludzie, tak?
Jako naród polski. Przepraszam,
panu chodziło o naród. Dobrze.
Ja mówię o naszym kraju. Idąc tym tropem, to równie dobrze mógłby pan przypisać chrześcijaństwo Irakijczykom na przykład, nie? Którzy akurat niekoniecznie muszą taką religię wyznawać.
Także
chodziło mi
tutaj... Data jest jednoznaczna.
Chodziło mi o chrzest polski, tak? Czyli dla tych terenów ta symbolika jest ważna. I kojarzy mi się to tak... krótko z takimi dwoma również wydarzeniami. Pierwszy to, kiedy Rada Miasta występowała do biskupa o patronat dla naszego miasta świętego Urbana. Również mocno podkreślaliśmy ten wątek, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o ten wymiar religijny, ale również o tą symbolikę pewnej tradycji europejskiej i chrześcijańskich źródeł naszych tutaj na tych ziemiach. I drugie, taka dyskusja, która się przetoczyła również w mieście w Zielonej Górze, mianowicie pretensje kiedyś były zgłaszane o to, żeby zdjąć krzyż z sali sesyjnej, który tam wisi.
Była taka sytuacja rzeczywiście.
A mimo wszystko tutaj jednak bez względu na światopogląd, z racji tych właśnie, o których powiedziałem wcześniej, ten krzyż na tej sali sesyjnej pozostał.
Przy pomniku księdza Michalskiego nie było też problemów żadnych?
A może pan redaktor przybliżyć?
Pomnik księdza Michalskiego, który stoi przy świętej Jadwice.
Tak, ale...
Też nie było żadnych.
Krzyży w przestrzeni publicznej jest bardzo dużo. Stąd myślę, że jednak opinia publiczna naszego miasta w sposób jednoznaczny, krytyczny potępia ten czyn. Mi osobiście z zachowania sprawcy ja mam podejrzenia co do pewnych dysfunkcji psychicznych. Raczej to jest chyba...
Prokurator skierował też na badanie
tego
pana.
Tak, i to moim zdaniem jest wiele przesłanek, które za tym przemawiają.
Dziękuję bardzo, pan Arkadiusz Dąbrowski, bo tu je pan Adam Urbaniak rzeczywiście wspomniał, że opinia publiczna jest zdegustowana tym zachowaniem bardzo mocno, głosy krytyczne pod adresem tego człowieka, który to zrobił, ale niestety nie wszystkie. Jest tak zwany Instytut Równości, to się nazywa ta organizacja, i tamtąd popłynęły głosy, przynajmniej zapisy w internecie, bardzo niejednoznaczne, a wręcz tłumaczące tego człowieka. Co pan na to?
Ja myślę, że nie ma tłumaczenia dla takiego zachowania, bo dla mnie jako katolika jest to czyn haniebny. Zresztą w naszej kulturze i historii krzyż odgrywał zawsze taką bardzo ważną rolę. Nawet jadąc samochodem, widząc krzyż gdzieś na niebezpiecznych zakrętach, jest to dla nas pewna refleksja, żeby zwolnić, że ktoś w tym miejscu zmarł. I generalnie nie ma tutaj żadnych słów wytłumaczenia do tego zachowania. Podobnie jak kolega Urbaniak, uważam, że ten człowiek, który dokonał tego czynu, nie jest do końca normalny i myślę, że niedługo okaże się, że faktycznie są tam pewne dysfunkcje. Natomiast nie ma usprawiedliwienia i słowa, o które pan teraz mówi, Instytutu Równości, są równie haniebne jak ten czyn. Tak samo jak na paradach LGBT oczekuje się od nas pewnej tolerancji. Ja to toleruję i generalnie nigdy nie podniósłbym ręki, nawet żeby zrywać flagę tęczową, czy też innych symbole, które reprezentują ten marsz. Tak samo oczekuję, że i oni będą szanować moją religię i wszystkie symbole z nią związane.
No, tolerancja to ważna sprawa. Dużo się o tym mówi, tym bardziej w wielu miejscach i są organizacje, które na tej tolerancji opierają wręcz swoje programy. Pytanie do pana Piotra Barczaka, bo już rozmawialiśmy wcześniej też na ten temat, chociażby też w studiu, w rozmowie porannej. Pan mówił dużo wtedy o wybaczaniu. To jaka kara powinna spotkać człowieka za taki czyn? Czy w ogóle powinna spotkać? A może, nie wiem, tutaj są sugestie, że ten człowiek być może nie do końca rozumie, co zrobił, to odpuścić?
Znaczy, panie redaktorze, trzeba by dwie rzeczy rozdzielić. Jedna rzecz, kwestia osoby, dwa, kwestia samego czynu, czyli postępowania. I myślę, że absolutnie karygodne jest postępowanie i takie postępowanie należy też ukarać. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię szanowania człowieka jako człowieka, po to są kary, żeby dać szansę też jakby zrozumienia błędu swojego postępowania. Dlatego mówię o tym jakby rozdzielaniu. Ja nie potępiam jego jako człowieka, ale jego postępowania absolutnie.
I czyn potępiamy, a nie człowieka.
Dokładnie tak.
Panie redaktorze, takie małe sprostowanie, żeby to wyraźnie wybrzmiało, bo ja nie myślę, że pan tutaj miał jakieś takie złe intencje, ale uznanie sprawcy czynu za osobę niepoczytalną w naszym porządku prawnym, tak?
Może biegło określić na wezwanie sądu.
Chodzi
chyba
o to, tak? Że to nie znaczy, że ktoś będzie zwolniony z odpowiedzialności. Po prostu nasz system prawny w konstytucji gwarantuje, czy przewiduje możliwość karania tylko osoby świadomej, poczytalnej, tak, zdrowej. Ale to nie oznacza, że jeżeli jakaś osoba będzie uznana za niepoczytaną, że ona w jakikolwiek sposób unika konsekwencji. Tam są specjalne środki stosowane przymusowego leczenia psychiatrycznego.
Ale oczywiście,
nie chciałbym, żeby
mówimy.
Pan tutaj
nie
sugerował, że o, wywinie się, bo udaje głupka tak, i ha, 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 nie poniesie odpowiedzialności. To nie jest tak. Akurat te przesłanki odpowiedzialności, na które się umówiliśmy, tworząc nasze państwo, no są bardzo stanowcze i trzeba przebadać taką osobę. Jeżeli uzna się, że jest dotknięta jakąś chorobą psychiczną, to nie będzie odpowiadał karnie przed sądem, natomiast nie znaczy to, że będzie jego czyn pozostawiony bez odpowiedzialności.
I o to oczywiście chodzi. Pan rozwinął moją myśl, którą ja w wielkim skrócie oczywiście dokonałem skrótu myślowego. Chodzi mi o tę odpowiedzialność karną, że tutaj być może nastąpią pewne wyłączenia, prawda, z możliwości ukarania. Kontynuuje pan Piotr Barczak.
Natomiast rzeczą najistotniejszą to jest przyczyna. Dlaczego w ogóle ktoś ma taki pomysł i dlaczego w ogóle doszło do tego, żeby tak myśleć, niezależnie czy ta osoba jest poczytalna, czy nie, to gdzieś inicjatywa z zewnątrz musiała być. To jest jakby jasne i oczywiste. I tu trudno jakby nie znaleźć wątków do pewnych ataków, i to zdecydowanych ataków na instytucję kościelną, na obiekty sakralne, czy obiekty kultu religijnego. Myślę, że gdyby to nie dotyczyło katolików, tylko na przykład, nie daj Boże, właśnie gwiazdy Dawida albo innych symboli religijnych, to my nie mielibyśmy afery, że tak powiem, na pół Polski, tylko aferę na cały świat. I to jest dramatyczne, że tak naprawdę katolików można wycinać, wyrzynać i nie ma tutaj głosów sprzeciwu choćby do takich stwierdzeń. Najbardziej ubolewam to, że po pierwsze takie grupy się tworzą w internecie i tu powinny już organa ścigania w tym momencie reagować, ale nie tylko organa ścigania, ale także my, jeżeli się nie zgadzamy z takim postępowaniem, to również my powinniśmy reagować na takie grupy i takie zachowania także w przestrzeni publicznej, jaką jest internet. A tym bardziej powinniśmy potępiać, jeżeli takie słowa płyną na przykład z osób, które też stanowią prawo. Mam tu na myśli zarówno czy samorządów, czy polityków. Nie zmienia to faktu, że niestety takie rzeczy powinny być piętnowane, bo właśnie często potem dochodzi tak, że ktoś sobie bierze to za jakiś pewnik, jakieś przyzwolenie i niezależnie od tego, czy ta osoba, tak jak powiedziałem, jest poczytalna, czy nie, to takie postępowanie powinno być po pierwsze karane, po drugie nie powinno być tutaj obojętności na takie zachowania.
No to agresję w ogóle chyba z życia publicznego należałoby no, gdzieś usunąć, prawda, żeby jej nie było, bo tu dochodzi do eskalacji od słów, niestety do czynów.
Zdecydowanie tak. I, no, ja osobiście nad tym ubolewam, tak jak powiedziałem, ja się z tym nie zgadzam, tym bardziej, że akurat ten symbol, ten krzyż był stawiany przez mieszkańców, kiedy to osiedle tak naprawdę powstawało.
Oni, krzyż misyjny chyba był.
Oni na, tak, ale w czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej to oni nosili na swoje ich ramionach, ten krzyż po osiedlu właśnie i dlatego on tam powstał między innymi. Dlatego nie można tam mówić, tak gdzieś tam słyszałem niestety, że ktoś tam sobie postawił, a my jako ludzie tego nie chcemy. To znaczy ci, co stawiali, to nie byli ludzie, to byli jacyś, nie wiem, ufoludkowie. No dramat w sensie nie tylko myślenia, ale postępowania również i podejścia do tej
Zamykając
sytuacji.
Ten temat, bo przejdziemy za chwilę do innego, będziemy omawiać inną sprawę, to dobrą wiadomością jest to, że zbiórkę założono w internecie na to, żeby na nowy krzyż, prawda, zgromadzić środki i po kilku godzinach już kwota została osiągnięta, więc widać też, że no, w narodzie ten duch nie ginie i no, udało się już zebrać potrzebne pieniądze i stanie nowy krzyż w tym miejscu. Dobrze, panowie, przejdźmy do drugiego tematu. W tygodniu odbyła się debata w Parlamencie Europejskim. Premier Mateusz Morawiecki bronił, mówił o interesach Polski, mówił też o rozbieżnościach, o dialogu, padały różne słowa. No, akurat w Parlamencie Europejskim po stronie europosłów z innych krajów było ostrzej, tak można to powiedzieć, te ataki na Polskę były dosyć poważne. Nie robiła akurat tego mocno przewodnicząca Komisji Europejskiej, to chyba dobrze akurat świadczy i otwiera drogę do dialogu, tym bardziej, że później, kilka dni później Komisja Europejska też zebrała się i też tam już było dużo, dużo spokojniej. Pytanie do pana Piotra Barczaka, no ten spór, który jest toczony akurat o tę praworządność w Polsce, bo o tym się mówi i o wyroku, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wprost zapytam. Otrzymamy pieniądze, pana zdaniem, czy nie otrzymamy tych pieniędzy, które są w tej chwili chyba no, blokowane powoli?
Panie redaktorze, ja myślę, że tu nie chodzi o kwestię pieniędzy tak naprawdę, ale o rzecz zdecydowanie większą i ważniejszą, to znaczy o naszą tożsamość i kwestię stanowienia prawa. Właśnie tej też tradycji, o której przed chwilą panowie mówili, więc gdyby tą terminologią, którą wcześniej się posługiwaliśmy, to chyba byśmy zaczynali mówić o tych pieniądzach, czyli o tych srebrnikach. I teraz czy za wszelką cenę powinniśmy je otrzymywać i to jest rzecz najważniejsza, czy też powinniśmy przede wszystkim dbać o to, że Polska może być samodzielnym, suwerennym krajem, bo z takich krajów powstawała Unia Europejska. Dzisiaj rzeczywistość jest taka, że nowi europarlamentarzyści z różnych krajów chcą często nadinterpretować i to ci europarlamentarzyści w Parlamencie Europejskim chcą narzucać ustrój dla Polski. To, że rzeczywiście w większości krajów Europy w dużej mierze rządzi lewica, która też chce taką formułę narzucać super państwa dla Polski, czyli jakiegoś unijnego państwa i w tym momencie narzucać tak naprawdę pewien porządek prawny, na to moim zdaniem zgodzić się nie możemy.
Ale przedstawiciele, urzędnicy unijni mówią, że zgodziliśmy się w traktatach na to.
Akurat ten wyrok Trybunału, a właściwie interpretacja, mówi o tym, że absolutnie nie zmienia traktatów. To jest pierwsza rzecz. I także tych traktatów nie usuwa. Natomiast mówi o nadrzędności konstytucji. I taką samą,
nie o tym mówi,
i takim,
wyrok,
samym takim samym stwierdzeniem był wyrok, czy też interpretacja w roku 2000. 2010 i w roku 2005. I wtedy nie było takiego kłopotu. Niestety to jest kwestia, moim zdaniem, absolutnie chęci narzucenia ataków. No co tu dużo mówić, to jest poświęcanie tak naprawdę Polski po to, żeby opozycja mogła wygrać w Polsce kolejne wybory. Kosztem tak naprawdę suwerenności naszego państwa.
Stawiamy kropkę, pan Adam Urbaniak. Zgadza się pan z tym twierdzeniami pana Piotra Barczaka?
Przypuszczam, że nie. Zgadzam się z twierdzeniami pana Piotra Barczaka, co więcej nie zgadzam się z pana stwierdzeniami, bo niestety pan redaktor tutaj przy okazji postanowił również polityczny przekaz podprogowy przekazać, a już za chwilę go sprostuję.
Jak pan zrozumie? To ciekawie jestem, jak pan zrozumiał moje słowa.
Mianowicie, panie redaktorze i panie Piotrze, premier Morawiecki w czasie debaty w Parlamencie Europejskim nie bronił Polski przed zakusami jakichś sił lewackich, europejskich, które chcą zmienić nam porządek konstytucyjny.
No tak.
Tylko bronił, będąc precyzyjnym, właściwie rządu Rzeczypospolitej Polskiej, a mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie...
Czyli Polski bronił, rząd, nie, to jest rząd Polski.
Bronił rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który łamiąc polską konstytucję dokonuje nielegalnego, sprzecznego z konstytucją i również w konsekwencji z prawem unijnym reformę sądownictwa w naszym kraju. Począwszy od neo-KRS, poprzez polityczne
nieprawne... Ale to jest opinia, to nie są fakty, to jest opinia.
Ale ja panu mówię, co robił tam premier Morawiecki. Premier Morawiecki pojechał pić piwo, którego sobie sam naważył właściwie jego rząd, a właściwie decydenci, którzy za nim stoją.
To picie alkoholu, to chyba po to, żeby
właśnie... koalicji. Próbować wytłumaczyć skutki tego, co się wydarzyło w wyniku decyzji polskiego parlamentu związanego z reformą sądownictwa, a także w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zostało wydane na wniosek premiera, którego jakby wyjątkowość i no, głupota, tak mógłbym powiedzieć, polega na tym, że po raz pierwszy Trybunał Krajowy orzekł nie o zgodności przepisów traktatowych prawa wewnętrznego konstytucyjnego, tylko o stosowaniu się do wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, TSUE. I to jest jakby...
Że mamy nie wykonywać tych wyroków, dyskusji, tak?
Że wynika nie wiadomo z czego, iż polskie państwo, sędziowie polscy nie są zobowiązani do tego, aby stosować wyroki TSUE. A one są rzeczywiście...
A dlaczego też w innych państwach się nie stosuje tych wyroków?
Panie redaktorze, pozwoli pan, że skończę. Ono się tutaj sprowadza przede wszystkim do tego, że w kilku wyrokach Europejski Trybunał Sprawiedliwości bardzo ostro odniósł się do spraw reformy sądownictwa. W jednym z wyroków wręcz wskazując, że sądy polskie nie mają prawa...
Tak, ja wiem, że Trybunał różne wyroki wydaje.
Nie mają prawa uwzględniać rozstrzygnięć tych sędziów, którzy zostali powołani z naruszeniem konstytucji przez neo-KRS. I to zbulwersowało bardzo rządzących, ponieważ tym sposobem nie da się zawłaszczyć kolejnej władzy w naszym kraju, czyli wymiaru sprawiedliwości, bo tak naprawdę właśnie o zgrozo na straży konstytucji polskiej stoi TSUE. I to, że to nie są jakieś tutaj wymyślone opinie...
Na straży polskiej konstytucji stoi TSUE?
Tak. Taka konstrukcja. Dlatego, że Konstytucja ciekawa. Polska jest zgodna z traktatami unijnymi i TSUE, broniąc traktaty unijne, broni polskiej konstytucji.
Czyli powinniśmy zamknąć na przykład kopalnię w Turowie i dojść do takiego rozumowania? No bo to jest bardzo ciekawe, co pan teraz powiedział.
Panie redaktorze, ja bardzo bym prosił o to, żeby jednak
bo to
mamy przedstawicieli
tak
różnych ugrupowań, ale żeby pan starał się jednak zachować jakiś obiektywizm.
Ja staram się pana spytać, żeby pan zadał pytanie w takim razie. Jeżeli mamy stosować te wyroki, czy zamykamy kopalnię w Turowie?
Kończąc, panie redaktorze, całą dyskusję w Parlamencie Europejskim i wizyta premiera Morawieckiego była wywołana tym nieszczęsnym wyrokiem pseudo-Trybunału Konstytucyjnego. I to, że to jest wyrok nieakceptowalny, to nie mówi o tym Adam Urbaniak, nie mówi o tym Tusk, nie mówi o tym...
Jak to Tusk nie mówi?
Mówi o tym na przykład Polska Akademia Nauk w swojej uchwale.
Ale
mówi,
Tusk nie
mówią
mówi, tak?
O tym dziekani wydziałów prawa w naszym kraju, którzy
no niektórzy mówią, tak, wysłali.
Właściwie wszyscy. Mam listę przeczytać, panie redaktorze?
Nie, no nie, my nie będziemy
nie
listy.
No, ale
dobrze,
z przyjemnością. Pytał pan, to
ja
już panu czytam.
Czy wszyscy na pewno?
Już panu czytam po kolei.
Tak, wszystkie wydziały prawa.
Profesor dr Adam Bodnar, profesor Uniwersytetu SWPS. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Lubelskiego.
Panie Adamie, dobrze, niech pan tej listy czyta, bo tu zajmie za długo czasu.
Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dziekan Wydziału Prawa tego Uniwersytetu.
Ja słyszałem o tym, tak. I to jest jego prywatna opinia, bo uniwersytet się odciął.
Ale również Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Poznański, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski.
Warszawski szczególnie, to na pewno, Gdański. To wiem, że coś na warszawskim uniwersytecie jak to wygląda.
Kto ma powiedzieć panu, że ten wyrok jest sprzeczny z prawem, jeżeli pan nawet takim autorytetom nie wierzy?
A to jest podważanie funkcjonowania instytucji państwa.
No dlaczego?
Że nie uznaje się wyroków.
Nie, no bo tego wyroku nie wydał sąd, rozumie pan? Nie wydał sąd. O to chodzi, tak. On jest powołany niezgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. I gdyby chciało się panu przeczytać uchwałę Polskiej Akademii Nauk...
wszystkie wyroki, działanie tego sądu jest nielegalne, tak? Wszystkie wyroki, które wydał ten sąd,
tak
jest nielegalne.
Tak.
Czyli rozumiem, że będzie powrót.
A to już zobaczymy, co
dobrze.
Do starego ustroju, prawda?
Pan Arkadiusz Dąbrowski, przysłuchuje się pan tej, ze spokojem tej dyskusji, jak widzę.
Wewnątrz się gotuje, panie redaktorze.
Dokładnie, ale chciałem spytać o coś innego, bo rzeczywiście ta dyskusja, która toczy się już na forum europejskim, co ona może oznaczać dla nas w przyszłości? No bo jest oczekiwanie, jest chyba pole do dialogu, jak się wydaje, nawet w tej trudnej sytuacji, która spotkała obie strony, no Polskę i struktury unijne.
No nigdy nie ma takiego problemu, którego by nie dało się rozwiązać i myślę, że ciągle jest pole do dialogu. Natomiast ja nie do końca rozumiem, po co była ta debata zwołana notabene na prośbę polskiego premiera, bo w zasadzie tak, wraca premier bez pieniędzy, KPO nie jest podpisane, pozycja Polski jest jeszcze słabsza, jego pozycja jest jeszcze słabsza, która, nie oszukujmy się, ale po objęciu jakby tronu po Beacie Szydło była dosyć dobra w Europie i miała być też takim świeżym powiewem i miała być też takim nowym otwarciem dla Europy. No i teraz generalnie myślę, że jest jeszcze gorsza niż pozycja Beaty Szydło w momencie, kiedy podała się tam do dymisji. Natomiast kwestia jest taka, że mi jest przykro po prostu, że jesteśmy w takim miejscu. Ja ostatnio byłem na takiej międzynarodowej konferencji w Niemczech, gdzie musiałem przez pół godziny tłumaczyć się z tego, czy projekt dojdzie do skutku, czy my czasami nie wyjdziemy z Unii. Bo to nie było jakieś złośliwe pytanie.
Ale kto mówi o wychodzeniu z Unii? Opozycja mówi przecież.
Nie, ale
to dobrze, że pana spytali.
Panie redaktorze, przecież polityka, którą prowadzi premier Morawiecki, ja mam wrażenie, że to jest taka polityka piromana, który biega z odbezpieczonym granatem. Ten granat prędzej czy później wybuchnie, jeżeli tej zawleczki się w końcu z powrotem tam nie wsadzi. I generalnie to jest bardzo niebezpieczna gra, która właśnie może doprowadzić. Dzisiaj być może możemy się tutaj spierać, czy ktoś mówi o wychodzeniu z Unii, czy nie mówi. W Anglii James Cameron, kiedy prowadził tą politykę, też na początku nie mówił o wychodzeniu z Unii, a wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Także powiem szczerze, że nie rozumiem tej debaty do końca. W mojej ocenie premier Morawiecki nic tam nie osiągnął. Wręcz bym powiedział, że osłabił i swoją pozycję, i pozycję Polski.
Osłabiona pozycja Polski, mówi pan. No,
można jeszcze a propos
proszę,
tego,
jeszcze jedno zdanie.
Ja jestem w ogóle święcie przekonany, że premier Morawiecki ani rząd PiSu nie chcą żadnego polexitu. No bo kto będzie płacił za te zabawy rządu, za jakieś pomysły, wydawanie pieniędzy w sposób czasami w moim przekonaniu mało transparentny. Te środki, które są w Unii, są bardzo, bardzo duże i nikt by z nich nie rezygnował.
Ja są duże, tak samo jak i nasza składka jest teraz większa.
Jesteśmy płatnikami netto.
Ostatni rok.
Ja bym tutaj tą sytuację porównał raczej do takiej sytuacji na boisku, gdzie polski rząd nie jest takim zawodnikiem, którego wszyscy lubią, którzy chcieli go by wybierać w pierwszych wyborach budowania składu, bo jest bramkoszczelny i współpracuje z drużyną. A który powie, nie, idę do lepszego klubu, nie wiem, Czerwona Zvezda i wychodzę z boiska. To jest sytuacja taka, gdzie polski rząd to jest taki gracz, który fauluje, ciągnie za koszulkę, smarka w palce, fauluje. Już tak naprawdę wszyscy mają go dość. I tu nie będzie polexitu, tylko będzie pull-out. I tego się boję,
Adamie,
że nas po prostu najzwyczajniej w świecie z tego boiska wyrzucą.
Panie radny, panie Adamie, wie pan, jaką grą jest polityka? To nie jest gra dla grzecznych chłopców, którzy wychodzą sobie, prawda, porozmawiać do piaskownicy albo w inne miejsce, to jest twarda gra, to są ścierające się interesy. Tam nie ma przyjaźni, tam nie ma normalnych, zwykłych odruchów. Nie oszukujmy się, pan przecież... No,
ja dożyłem czasu, że mnie redaktor będzie pouczał w czasie audycji, czym jest polityka.
Ja pana nie pouczam, ja mówię, że pan też doskonale sobie zdaje sprawę, bo pan za długo w niej siedzi.
No, ale...
Wydaje mi się, że pan za długo. Ja w ogóle w niej siedzę, ja mogę ją tylko rozmawiać o niej, komentować.
Teraz pan tak mówi na koniec.
Dobrze.
Można słowo komentarza, bo tak, jeszcze, panowie bardzo długo mówili i atakowali. Natomiast w pierwszych słowach, Adamie, zgodziłeś się z moją wypowiedzią. Bo powiedziałeś, i myślę, że to jest clue tej sprawy, o tym, że to jest tak naprawdę walka parlamentarzystów europejskich z parlamentem polskim. Dokładnie tak. W związku z tym to tak naprawdę jest właśnie chęć narzucania ustrojów podobnych w danych krajach dla Polski. I o czym ty mówisz, o jakiejś grze na boisku? Można sobie oczywiście porównywać, bo i byli drukarze sędziowie, tak? I teraz jeżeli chcesz porównywać, no to zobacz...
Był fryzjer.
Proszę spojrzeć, kto bił...
Pozwólcie, słuchajcie, wy macie zawsze po dwie wypowiedzi i to dużo więcej ode mnie. Więc sytuacja, to nie premier Morawiecki jest takim, nie wiem, outsiderem, tylko ktoś chodzi po tych szatniach, namawia i sprzedaje tą Polskę. I spójrz pośród swojego środowiska politycznego właśnie, kto pierwszy biega i mówi, żeby Polsce nie dawać pieniędzy. To właśnie europarlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej byli przeciwko temu.
Proszę nazwiska, bo tak to samo możemy gadać do nocy.
Dla mnie najsmutniejsze, szanowni państwo, było to, kto bił brawa premierowi Morawieckiemu po jego wypowiedzi. To były nacjonalistyczne organizacje niemieckie i francuskie, które zasiadają w Europarlamencie. Takie same, na których czele stoi pewien pan, który ma bąka w nazwisku w Polsce.
Ale usłyszał pan, polityka to twarda gra, trzeba się ze wszystkimi bratać. Zostaliśmy pouczeni.
Bratać? Tak powiedziałem.
Może trzeba szukać przy różnych koalicji. Wczoraj premier Morawiecki znalazł koalicjanta.
Trzeba szukać dialogu, mówiłem o dialogu i taki dialog został zaproponowany chociażby na Radzie Europejskiej, na której był. No i chyba bardzo dobrze, bo tylko w ten sposób będzie można osiągnąć...
Jak tak mamy mówić, to proszę zauważyć też, że a propos sędziów i pan Adam tutaj w tyle osób wymieniał sędziów, którzy oceniają innych sędziów, a przecież podstawową zasadą...
Profesorów, dziekanów prawa wymieniałem.
Tak, i oni nie byli nigdy prawnikami, także sędziami. Natomiast podstawową rzeczą, i tu się chyba też musimy zgodzić, jest to, że nikt nie powinien być sędzią w swojej sprawie, prawda?
No na przykład Trybunał Konstytucyjny, który ma w składzie posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy oceniają konstytucyjność uchwalonych przez siebie ustaw.
No to jest jedyni, przykład doskonały. Adale, i czy to są jedyni, i czy teraz, są jedyni i teraz, byli posłowie, którzy zasiadali na przestrzeni czasu w
Trybunale? Ale czy byli wyłączali, kiedy oceniali konstytucyjność ustaw, które oceniali?
No ale byli sędziami, no.
Ale panowie, no
byli politykami, znaleźli się w Trybunale Konstytucyjnym. Nie, no panie Adamie,
poczytajcie tweety sędzi Trybunału Konstytucyjnego.
Dobrze.
Bo już pani zapomniałem Pawłowicz. Tej sałatki. Pani Pawłowicz. No przecież to się zabić
sobie,
można.
Nie.
Żadnego zabijania, panowie, bo tam...
To jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
Jest sędzią, jest powołana na sędziego i jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, tak jak każdy sędziów, który tam zasiada.
Sędziowie byli powoływani przez parlament PSL wówczas Platformy Obywatelskiej, to było super, wspaniale, pięknie.
No bo to teraz byli, to byli źle. Eksperci, autorytety, osoby z tytułami profesorów. Zapomniałem.
Łącznie z tymi, którzy...
Pawłowicz jest profesorem
prawa. A poprzedni prezes był profesorem?
Mówimy o...
Rzeplińskim?
Nie. Dziękuję bardzo
profesor.
Pan Adam
próbuje wołać kłótnie, ale jednocześnie...
Nie, przepraszam.
I znowu, zobacz, teraz też, bo się wtrącasz. Ale pozwól dokończyć.
Kończysz, a ja coś
tak
powiem.
Jest. Otóż po raz kolejny potwierdzasz nasze zdanie. Przytoczyłeś przed chwilą nazwisko pana profesora Safiana. To on mówił On mówił o nadrzędności konstytucji i prawa polskiego nad prawem Unii Europejskiej.
Ale nikt nie twierdzi, że jest inaczej. Tylko mówimy, że nie może Trybunał oceniać wyroków TSUE.
Panowie, zamykamy dyskusję.
Ale redaktorze,
bardzo proszę.
Obiecał mi pan Piotr jedno zdanie. Ale panie ja redaktorze, pan się dziwi, że jest gorąca dyskusja.
My już rozmawiamy już za długo na ten
ale
temat.
Ale jest gorąca dyskusja. Tak. A proszę mi powiedzieć, pana program? Dyskusje gorące.
Dżinglem się zaczyna, tak jak zawsze.
Ale tam jest gorące dyskusje, wyraziści goście.
No i jest gorąca dyskusja. No i
to chodzi. Kogoś, żeby sprawdził, ile...
Ale ja nie mam, że realizuje pana plan.
Absolutnie, to linię pan realizuje bardzo dobrze. Ja nie mam pretensji.
Ile dzisiaj otrzymał pan Adam?
Stawiamy kropkę, panowie. O to chodzi, żeby była dyskusja i no wtedy jest chyba to ciekawsze również dla naszych słuchaczy, jak się państwa poglądy spierają. Panowie, kolejna sprawa, Solidarność, również ta zielonogórska, no wyjechała do Luksemburga wczoraj przed siedzibą TSUE. Manifestacja, wyrażanie niezadowolenia z powodu orzeczenia, czy wyroku, no trudno chyba to nazwać wyrokiem, bo to jedna pani sędzia ogłosiła tę decyzję w sprawie zamknięcia kopalni w Turowie. No nie podoba się to bardzo Solidarności, pracownikom, no i mieszkańcom tego regionu, bo kilkanaście tysięcy osób może stracić pracę, jeżeli doszłoby do zamknięcia tej kopalni. Zaczyna pan Arkadiusz Dąbrowski i co pan na to, bo Solidarność też wczoraj narzekała, że nie zostali dopuszczeni gdzieś w pobliże, nawet TSUE nie mogli wyrazić głośno tych poglądów, a na ulicach Luksemburga zasieki, antyterroryści, policja, po prostu jak przed jakimś Armagedonem.
No, kryzys jest bardzo poważny. Musielibyśmy się zastanowić, skąd on się wziął. Myślę, że są to zaniechania wielu lat rządów, które nie potrafiły odważyć się na to, aby zrobić porządek z kopalniami i z węglem. I jakby węgiel dzisiaj w Polsce jest głównym surowcem napędzającym całą elektryfikację, a powinniśmy już dawno, wiele lat temu postawić na inne, rozwijające się także w innych krajach technologie, jak choćby elektrownie jądrowe. Wiemy dobrze, ile wywoływało to jakby oburzenia w Polsce, kiedy próbowano takie elektrownie budować i niestety przez wiele, wiele lat, wiele zaniechań w tej dziedzinie, nikt nie miał odwagi, tak jak Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii, po prostu zamknąć te kopalnie i postawić na inne alternatywne źródła energii. I dzisiaj mamy pewien problem, że kopalnia w Turowie to jest około 8% zasilania całej energii elektrycznej w Polsce. No i nie możemy zgodzić się na to, żeby TSUE nakazywało nam zamknięcie, ponieważ jest to także źródło pracy dla setek czy tysięcy ludzi, których sam osobiście znam, bo mam wielu przyjaciół w Bogatyni, oni tam po prostu pracują. Teraz co ciekawe, wójt gminy Brody i wójt gminy Gubin zgłosili podobny problem z kopalnią, która znajduje się po stronie niemieckiej.
Jężwaldy, tak?
Tak. I teraz...
Ona należy do Czechów,
tak,
dokładnie.
I to jest ta kopalnia, tak, ta kopalnia należy do Czechów i jestem ciekawy, jak zachowa się TSUE w tym przypadku, ponieważ myślę, że problem jest podobny. Myślę, że mówiąc na temat praworządności, mówiąc na temat sądów i prawa w Unii Europejskiej, oczywiście co do podstaw myślę, że zgadzamy się, ale tu poszła w mojej ocenie zbyt daleko ingerencja z nakazywaniem zamknięcia tej kopalni. Ponieważ jeżeli chcemy mówić o zamknięciu tej kopalni, powinniśmy najpierw porozmawiać o różnych instrumentach, które mogłyby zapewnić w Polsce po pierwsze cały czas utrzymanie poziomu energii elektrycznej na tym poziomie, a drugie źródeł pracy dla tych ludzi. Tak? To nie można tak nagle zdecydować, że zamykamy dzisiaj tą kopalnię i wy natychmiast macie opuścić swoje miejsca pracy i zaprzestać wydobycia. Dlatego...
A może chodzi o to, że mamy kupić energię na przykład, nie wiem, od Niemców?
Ja bym się nie dopatrywał, panie redaktorze, tutaj takich już innych jakby pobocznych wątków tej całej sprawy, ale myślę, że tutaj niedługo sprawa zostanie wyjaśniona, choćby właśnie z tą elektrownią właśnie po niemieckiej stronie w pobliżu naszego przygranicza i wtedy zobaczymy, czy TSUE faktycznie postąpi podobnie, czy tak samo w tym przypadku.
Pytanie do pana Piotra Barczaka zatem, czy... Sprawa elektrowni Więżwalde, tuż przy naszej zachodniej granicy, to jest wyciągnięcie tego psuwiego takiego takiego królika z kapelusza i granie po prostu tym, żeby ugrać coś więcej na sytuacji w Turowie?
Nie, panie redaktorze, myślę, że to jest tak naprawdę pokazanie prawdy i rzeczywistości, bo to jest jedna z kopalni, ale przecież że tak powiem, na połączeniu Polski, Czech i Niemiec, tam jest kilkanaście, bodajże osiem w samych Niemczech kopalni, więc narzekanie tak naprawdę na naszą, gdzie doskonale wiemy, że 60% wieczności wiatrów jest ze strony zachodniej, w stronę Polski tak naprawdę, więc nawet z tego tytułu patrząc, gdzie i w którą stronę jest większe zanieczyszczenie, gdybyśmy tak mieli do tego podchodzić. Natomiast w moim przekonaniu właśnie to jest kwestia walki energetycznej. To nie jest kwestia wątków pobocznych. Tutaj chodzi tak naprawdę o walkę energetyczną w Europie.
Także... A nie chodzi o to, żeby po prostu dokopać Polsce w kolejnym elemencie?
No, to się naturalnie na to nakłada, bo jeżeli mówimy o tym, że TSUE ma narzucać nam ustrój państwowy, a przed chwilą słyszę od pana z PSL-u Arkadiusza, że właśnie nie należy wykonywać wyroku TSUE.
Tego konkretnego.
No, tak, czyli to oznacza, że jednak nasze prawo polskie powinno być ważniejsze. To my powinniśmy decydować, co możemy, czego nie możemy. Natomiast nie powinno nam narzucać w tym momencie to jest też ważne, jednoosobowo instytucja, którą jest pani zastępczyni, czy wiceprzewodnicząca.
Wyrok zostanie chyba wydany, jak rozumiem, w pełnym składzie. To chyba do tego dojdzie za kilka tygodni, może miesięcy.
Szanowni państwo, nie zmienia to faktu, że dla mnie to jest jakby kolejny element rzeczywiście walki politycznej właśnie z Polską, ta, która chce być samodzielna i chce być traktowana na równych prawach. Natomiast tutaj rzeczywiście w moim przekonaniu dochodzą kwestie sporów walki energetycznej, finansów w Europie. No w tej chwili tak naprawdę przecież nikt nie będzie walczył jakoś gdzieś tam militarnie, chyba że ze wschodu. Natomiast na pewno jest kwestia dominacji, kwestia zasobów energetycznych i to będzie tak naprawdę w przyszłości jeden z ważniejszych elementów.
Stawiamy kropkę, pan Adam Urbaniak, pan w dobrym humorze widzę.
Rozumiem, to jest śmiech przez łzy, bo ja
panowie, nie widzę. No,
przy całym szacunku, jeśli rozmawiamy na tematy, no jednak jakieś branżowe, w tym wypadku prawne, to miejmy chociaż.
Jest fachowiec, dobrze.
Jakąś elementarną wiedzę
adwokat
na ten temat.
Słuchamy w takim razie.
Natomiast zacznę od takiej konstatacji, że tu już usłyszeliśmy przed chwilą, że ten postanowienie zabezpieczające, nie tak, wyrok, tak, tak, postanowienie zabezpieczające zostało wydane po to, aby A. dokopać Polsce, B. uzależnić nas energetycznie od mocarstw sąsiednich. Nie przyszło wam do głowy, że może być to punkt C, czyli kwestia prawna.
Nord Stream 2.
Kwestia prawna. Mianowicie, z tego, co ja wyczytałem w miarę obiektywnych źródłach, problemem Turowa jest to, i tu nas Czesi złapali za rękę niestety, że rozbudowa kopalni została, i tego nie mogę dokładnie zweryfikować, została przeprowadzona bez przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z unijną dyrektywą, albo z jej naruszeniem. I tu jest klops, bo gdyby to była kwestia interesów energetycznych, oddziaływania po realizacji, to ja rzeczywiście mógłbym przyjmować tą argumentację, że sprawa nie jest tak jednoznaczna. Natomiast rzekomo prawdopodobnie problemem jest to, że zarząd Turowa nie oglądał się na wymogi prawa i doprowadził do tego, do czego doprowadził. Więc po pierwsze oczekiwałbym jakichś przeprosin, przede wszystkim wobec tych pracowników, którzy zostali narażeni na tą sytuację, jaką zostali narażeni, ze strony A. zarządu Turowa, B.
Gdyby
jednak
tak
władz polski.
By pierwsi poszli tam.
No, wydaje mi się, że
rozumiem,
akurat
że to
też poszli, tylko tą sprawę...
opracowania, które pan czytał, tak?
Ja nie mogę.
Donalda Tuska.
Ja nie mogę.
Dajmy dokończyć panu Adamowi Urbaniakowi.
Druga sprawa, konsekwencją tego, co powiedziałem, jest decyzja i powiem panu, co ja bym zrobił w tej sytuacji. Bo zgadzam się z panem Arkadiuszem, że jakby pomysł na wygaszanie tej kopalni to jest absolutnie nie do wykonania.
No, ale jest to postanowienie.
Ale proszę posłuchać, to jest kwestia już teraz pewnego planu prawnego, tak? Jak ja bym się zachował? To jest postanowienie zabezpieczające. Nie znam procedury przed TSUE, ale podejrzewam, że opiera się ona w tym zakresie na tych samych mechanizmach, jakie postępowanie zabezpieczające w Polsce, czyli po to, żeby uzyskać zabezpieczenie swoich roszczeń, nie muszę udowodnić przed sądem, że mam rację, bo to trwa proces, będzie się działo, natomiast muszę te swoje roszczenia uprawdopodobnić tylko. I dlatego sąd, wydając to postanowienie w składzie jednoosobowym, prawdopodobnie uznał, że roszczenie jest w jakiś tam sposób uprawdopodobnione, nakazał, co nakazał, wiedział, że można to nie wykonać, tylko w konsekwencją będą kary. I teraz ja, gdybym był polskim rządem i wiedziałbym, że mam twarde, niezbite argumenty, że wygram tą sprawę, że zachowałem wymogi związane z oceną oddziaływania na środowisko, że mam badania ekologiczne, że nie można mi postawić to tak radykalnego zarzutu i wyroku, to ja bym zarządzenia nie wykonywał, liczył się z tym, że gdzieś będę musiał zapłacić te kary, dlatego że jeżeli będzie wyrok oddalający skargę, zabezpieczenie upadnie. Więc ryzykowałbym. Natomiast jeżeli dali przysłowiowego ciała, i wiedzą, że się podłożyli, chociażby w kontekście oceny oddziaływania na środowisko, robiłbym wszystko, żeby się jak najszybciej z tymi Czechami dogadać. Wszystko bym robił, tak?
W tym kierunku żeby to uniknąć, chyba idzie, bo...
Żeby uniknąć tego wyroku, bo nie dość, że będzie wyrok, to jeszcze zabezpieczenie trzeba będzie wykonać, płacąc te horrendalne miliony.
I teraz to jest niczyja realizowana.
To jest teraz niczyja inna odpowiedzialność. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. To nie jest odpowiedzialność TSUE, to nie jest odpowiedzialność związków zawodowych, pracowników tych, którzy są to wplątani i są teraz
zarządu
między mydłem
Turowa,
a powadem,
tak?
Zarządu. Tylko zarządu Turowa i rządu polskiego.
Chociaż,
jeżeli okaże się, że nie mieli racji,
dokumentów.
Poniosą tego konsekwencje i mam nadzieję, że oni pierwsi przeproszą tych wszystkich pracowników.
No, dobra informacja sprzed dwóch dni, taka informacja, że przyszłe władze czeskie już zapowiedziały, że chcą wrócić po prostu do dalszych negocjacji i do rozmów z Polską.
I na Czechach to namawiam. Ale takie prawnicze powrzeczało. Prawnicze pożekane, jest najchudsza ugoda jest lepsza od najtłustszego wyroku.
Zgadzamy
I
się.
I to do pana Oczywiście. Morawieckiego mam nadzieję, że dotrze. Takie
przesłanie. Miejmy nadzieję, że ta sprawa zakończy się jakimś polubownym rozwiązaniem i uda nam się porozumieć z Czechami. Tym bardziej, tak jak mówiłem, że Czesi chcą wrócić do rozmów. Panowie, no Solidarność, tak jak mówiłem, protestowała przed siedzibą TSUE, bo o tym wątku jeszcze nikt nie wypowiedział się z panów. No nie została dopuszczona, a Luksemburg, miasto otoczone zasiekami i zostało przygotowane, tak jakby jakaś horda miała najechać. No chyba nie fajnie to wyglądało, przynajmniej na zdjęciach.
No ale panie redaktorze, to pan uważa znowu. Dziękujmy za to, że jest Unia Europejska i unijne trybunały i wolne sądy w wolnych krajach, bo jeżeli związkowcy uważają, iż ich prawa do demonstracji, a ja popieram prawa do demonstracji, w naszym kraju jest to też zagwarantowane określonymi przepisami, zostały naruszone tam przez władze Luksemburga, przez władze gminy, władze państwowe, kogokolwiek, to oni mają prawo udać się o ochronę właśnie do tych niezależnych sądów. Natomiast jeżeli były podstawy w ocenie służb zabezpieczających porządek publiczny w mieście, że w pewne tereny ci demonstranci nie mogą być wpuszczeni, no to to też zostało wydane w świetle prawa.
Wie pan, jak jest
ja rozumiem, że chyba nie mamy pretensji, nie mamy pretensji
krzyk,
teraz do
gdy
kogoś...
policja zamyka pewne tereny, prawda? To jest krzyk taki, że po prostu
no, koniec
demokracji.
Krzyk jest
koniec
jak policja wyciąga pałki teleskopowe i bije kobiety. To wtedy
policja mówi, że tu proszę
większy.
Nie przechodzić, bo coś się odbywa. No wtedy jest krzyk, że to jest koniec demokracji, że dyktaturze po prostu żyjemy. No, ale okej. Panowie, mamy jeszcze właściwie 3 minutki do końca tego programu, więc kolejnego tematu już nie poruszymy. Chodzi o 35 migrantów z Iraku, którzy zostali złapani na granicy polsko-niemieckiej. No, po jednym zdaniu dosłownie do tej sytuacji widać, że ten szlak jednak mocno przez Polskę przebiega, pan Arkadiusz Dąbrowski.
Tak, to prawda. Ten szlak przez Polskę przebiega, niemniej jednak mamy do czynienia z pewnym kryzysem humanitarnym. Ja powiem tylko tak, byłem kiedyś operowany w Wielkiej Brytanii, operował mnie Węgier, anestezjologiem był Litwin, a moim rehabilitantem był Pakistańczyk, ale wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi i oni
mówili po angielsku.
Wszyscy mówili po angielsku, ale wszyscy po prostu traktowali mnie i nie patrzyli przez pryzmat tego, że jestem Polakiem, tak samo my w tym kryzysie humanitarnym nie powinniśmy patrzeć przez pryzmat tego, kto z jakiego kraju pochodzi, tylko po prostu trzeba pomóc drugiemu człowiekowi.
No pomogliśmy im, dokładnie tak. Zatrzymany został bus, bo tam ci ludzie naprawdę byli już w złym stanie na granicy. Pan Adam Urbaniak, powinniśmy pozwolić na to, żeby do Polski wkraczali ci ludzie, potem do Niemiec, bo oni chcą jechać ewidentnie do Niemiec, nie chcą zatrzymywać
się. Tak, ale też wydaje mi się, że te informacje potwierdzające jakby ten ruch specjalny, w cudzysłowie turystyczny, to co się dzieje na lotnisku w Mińsku, jakby potwierdza to. Ja uważam, że są dwa imponderabilia w tej sprawie. Pierwsze, rzeczywiście ochrona polskich granic bezwzględnie. I tutaj kierowanie tam dodatkowych sił, ja uważam, że jest jak najbardziej słuszne. Nie popieram tego stanu wyjątkowego, bo moim zdaniem to chodziło tylko o to, żeby mieć spokój od dziennikarzy. Natomiast w momencie, kiedy już nie damy rady, a nie ma stuprocentowej pewności, że ochronimy tą naszą granicę przed wszystkimi próbami nielegalnego przekroczenia, to jeżeli już nam się nie udało, tak? To przyznajmy się do tego, że nam się nie udało i w tym momencie włączmy to imponderabilium B, o którym mówię, czyli humanitaryzm i troskę o tych ludzi, żeby jednak, skoro już są na terenie naszego kraju, zabezpieczyć ich pod kątem no, chociażby zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
Oni mówią, że jadą do Niemiec.
Okej, no to pojadą do Niemiec. Ale tak? Ale no, panie redaktorze, proszę zrozumieć, jeżeli już on jest tutaj na naszym terenie,
mamy
tak,
pomoc, jest obowiązek, to, ja to rozumiem.
Powinniśmy im po prostu okazać to no, ludzkie podejście. No, ale... no, to widać tam, co się dzieje.
No, przecież mieszkańcy... Co mamy robić? Przetransportować ich do granicy niemieckiej?
Panie redaktorze, są obozy dla uchodźców i to nie jest pierwszy przypadek, żebyśmy my nie wiedzieli, co mamy robić z uchodźcą, tak?
Okay,
a jak nie
grupę.
Wiemy, co mamy robić, to wołajmy Frontex i niech
odsyłamy
oni działają,
go.
Bo się na tym znają.
Odsyłamy go. Wiemy co, jeżeli nie chcą tu zostać. Pan Piotr Barczak i zamiast kazał.
Naturalną rzeczą jest, że należałoby i tak jest też w prawie międzynarodowym do jakby do swojego kraju macierzystego dana osoba powinna być, że tak powiem, transportowana. Natomiast w pierwszej kolejności rzeczywiście pomocy humanitarnej trzeba udzielić. I to w moim przekonaniu to jest też naturalne. A w pierwszej kolejności w ogóle rzeczywiście chronić granice Polski. I to też jest, myślę, jakby oczywiste dla każdego, kto ma poczucie właśnie pewnej przynależności, pewnej ważności państwa, a z drugiej strony rzeczywiście także i to poczucie pomocy osobie potrzebującej. Więc tutaj na pewno jest kwestia w ogóle kryzysu pomocy humanitarnej w świecie, bo tak naprawdę przede wszystkim ta pomoc powinna być w miejscu, z którego te osoby często muszą migrować.
Czyli w kraju zamieszkania, tak?
Najczęściej oczywiście, bo w ogóle dramat każdego człowieka jest wtedy, kiedy musi uciekać, tak? Często nie ze swojej przyczyny musi uciekać ze swojego domu.
Panowie, dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Naszymi gośćmi byli dziś pan Adam Urbaniak, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę państwu miłego weekendu.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję.
Pozdrawiam z Zielonego Studia Radia Z.
Zielona Góra.
Zielone Studio Radia Zielona Góra. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego dobrego.
Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
W każdą sobotę po 9 rano ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.